Radio Gdańsk gości dziś w Szpitalu Dziecięcym Polanki w Gdańsku. To znak, że porozmawiamy o dzieciach. To dobry czas, bo zaczął się rok szkolny. Ze mną dr Bożena Kujawska-Kapiszka, specjalista pediatrii, alergologii i immunologii klinicznej. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry, witam.
Pani doktor, pogoda póki co dopisuje, a poradni czy na oddziale już pojawiają się pierwsze dzieci z typowo jesiennymi infekcjami?
Tak, głównie są to już infekcje wirusowe, dlatego że jest to czas rozpoczęcia szkoły, czas rozpoczęcia przedszkoli, żłobków też i niestety czas typowy, zresztą wahania pogody i temperatury sprzyjają też zwiększonej ilości zachorowań na infekcje wirusowe.
To są tak poważne przypadki, że dzieci trafiają na oddział?
Na pewno niepokojącym dla rodziców jest trwająca kilka dni gorączka. Na pewno niepokoją ich podwyższone parametry stanu zapalnego i to stanowi powód przyjęcia do szpitala. Też część dzieci nie ma tych infekcji wirusowych, ale na przykład są z zakażeniami układu moczowego. Mimo że już nie ma lata, nie ma kąpieli, to jednak się to zdarza.
Pani doktor, jak się nią zwiększyć odporność dziecka? Jak je wzmocnić?
Nie będę tutaj odkrywcą, natomiast pragnę przypomnieć o podstawowych zasadach. Przede wszystkim zbilansowana dieta, wysypianie się, ruch, świeże powietrze. Przede wszystkim u dzieci szkolnych, przedszkolnych to ograniczenie do minimum siedzenia w domu przed komputerem. I na ten temat jest wiele publikacji i prac i rzeczywiście nie od dziś wiadomo, że wysiłek fizyczny, ruch jest takim nieswoistym czynnikiem poprawiającym odporność. Należy też pamiętać o szczepieniu przeciwko grypie i teraz to jest ku temu doskonały moment, o właściwej suplementacji witaminy D3, o kwasach omega. To są takie w tej chwili trendy w medycynie wieku rozwojowego, w takiej profilaktyce jesienno-wiosennej.
Do rozmowy wracamy po krótkiej przerwie.
Reklama. Szukasz hobby dla siebie? Odwiedź sklep modelarski Modelmania. Kolejki, modele do sklejania Warhammer. Sklep modelarski Modelmania. Gdańsk Wrzeszcz, dom handlowy Jantar, pierwsze piętro. Więcej na modelmania.com.pl. Istnieje stal, której nie straszna sól i nadmorski wiatr. Wybierz blachodachówkę Germania Symmetrix z powłoką Color Code HPS 200 Ultra od firmy Blachotrapez. To najlepsza stal w obliczu fal. Dajemy 40 lat gwarancji. www.blachotrapez.eu.
PGNiG Superliga w piłce ręcznej mężczyzn wraca do Gdańska. Wybrzeże Gdańsk, Vive Tauron Kielce, hala Ergo Arena. Sobota, 10 września, godzina 19. Bilety już dostępne na eventim.pl. Partner strategiczny Wybrzeża. Miasto Gdańsk. Sponsorzy główni. Zakład utylizacyjny w Gdańsku. Port lotniczy imienia Lecha Wałęsy. Zakład komunikacji miejskiej w Gdańsku. Mosir w Gdańsku. Budimex. 3W Dystrybucja Budowlana. Patronat medialny Radio Gdańsk, Dziennik Bałtycki i Trójmiasto.pl.
Radni Miasta Gdańska zapraszają na Dzień Otwarty Rady Miasta Gdańska. Nowy Ratusz, Wały Jagiellońskie, sobota 10 września od 9 do 14. Przyjdź, spotkaj się z radnymi i dowiedz się, jak wygląda ich praca. Poznaj historię Nowego Ratusza w towarzystwie radnych i przewodników PTTK. Wiele atrakcji, spotkania z radnymi, zwiedzanie Nowego Ratusza, koncerty, wata cukrowa, ścianka wspinaczkowa, konkursy, nagrody. Patronat Radio Gdańsk.
Ostatni mecz sezonu żużlowego 2016. Niedziela, 11 września, godzina 13.30. Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk. Lokomotiv Dałka Pils. Przyjdź i obejrzyj pożegnanie Magnusa Zorro Zetterströma z gdańskim klubem. Wieloletni kapitan drużyny kończy sportową karierę i pojedzie w niedzielę ostatni ligowy mecz w czerwono-biało-niebieskich barwach. Podziękujmy mu za lata jazdy dla Wybrzeża. Zapraszamy. Patronat Radio Gdańsk.
100 zdjęć z archiwów fotoreporterów i z domowych albumów. 80 wspomnień. Opowieść o Kościele, Ojczyźnie, wartościach i o nas samych. Album Gość arcybiskup Tadeusz Gocłowski. Promocje Gdańsk 16 września, Europejskie Centrum Solidarności. Sopot 17 września, Państwowa Galeria Sztuki. Gdynia 18 września, Muzeum Miasta Gdyni. Zawsze o 18. Wstęp wolny. Mecenasi Miasta Gdańsk, Sopot i Gdynia. Informacje ecs.gda.pl i gdańsk.pl. Zaprasza Europejskie Centrum Solidarności.
Reklama.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
My otrzymujemy od Państwa SMS-y z informacjami o tym, że jakieś zakłócenia trochę słabo słychać i Gdynia, i Straszyn, i w innych miejscach. No, przepraszamy, ale to niestety nie nasza wina, albo stety nie nasza wina. Z powodu konserwacji nadajnika w Chwaszczynie nadajemy z nadajnika zapasowego, który ma nieco mniejszą moc i do 17 niestety muszą się Państwo liczyć z tym, że trochę może tu i ówdzie odbiór być niekomfortowy. Ale mam nadzieję, że nie przeszkodzi to w wysłuchaniu rozmowy Joanny Stankiewicz z panią doktor.
Gościem Radia Gdańsk jest dr Bożena Kujawska-Kapiszka, specjalista pediatrii, alergologii i immunologii klinicznej. Rozmawiamy o odporności dzieci. Pani doktor, jakie błędy popełniają rodzice w kwestii odporności dzieci? Z czym się pani spotyka w swojej praktyce?
Jeśli chodzi o błędy rodziców, to może trudno mówić o błędach, o braku wiedzy, bo częstokroć spotykam się w poradni immunologicznej ze zdziwieniem, że należy suplementować witaminę D3. To jest taki podstawowy element. Należy pamiętać o tym, że mieszkamy w klimacie umiarkowanym, że tego słońca mamy mało. Poza tym najlepszy dowód obecne lato. Ponadto jak już to używamy filtrów przeciwsłonecznych, więc to też przeszkadza w naturalnym wytwarzaniu witaminy D3 poprzez skórę. Witamina D3 jest okrzyknięta witaminą młodości, antynowotworową, a także witaminą stymulującą też albo poprawiającą odporność dziecka. I o tym przede wszystkim trzeba pamiętać. I to może jest taki błąd, że o tym zapominamy, jeśli dziecko kończy pierwszy rok życia. W tej chwili w zaleceniach pediatrycznych przez ten okres jesienno-zimowy niestety trzeba tą witaminę D3 suplementować, a u dzieci w wieku pokwitania, kiedy mamy skok wzrostowy, to też należy pamiętać o właściwej suplementacji minerałów. Tu myślimy przede wszystkim o wapniu, który się wbudowuje do kośćca, bo jeśli przy tym jeszcze dziecko będzie niedospane, dieta będzie niezbilansowana, oparta powiedzmy o żywność przetworzoną, szybką, fast foody i nie będzie bogata w mikroelementy, no to niestety nie od dziś wiadomo, że odbija się to na rozwoju dziecka.
Witaminę D3, do niej wrócę, w jakiej formie podawać dzieciom?
Są różne formy. Są formy w kropelkach, są formy, więc formy olejowe, formy wyciskane z kapsułek, są też formy tabletkowe. To wszystko zależy właściwie od tego, czy pewnie te tabletkowe są, nie potrzeba tutaj wiązać to z podażą mleka, więc można to rozpuścić we wodzie. Wszystko to zależy od preferencji właściwie rodziców, no i też może od wchłanialności, bo o tym też powinien zadecydować lekarz, ale jeśli nie ma o tym mowy, a rodzic ma wątpliwości, to niech zapyta swojego lekarza rejonowego, który zapewne mu doradzi, jaką formę najlepiej widziałby u danego dziecka.
Pani doktor, a co z tymi suplementami diety, które polecają nam w reklamach? Na odporność, brak apetytu?
Należy na pewno patrzeć na to z ogromną rozwagą, dlatego że część suplementów ma badania kliniczne, z tym, że nie są to takie, inaczej, może nie badania kliniczne, ile badania firmowe. Jeśli coś jest lekiem, to na pewno jest to rzecz sprawdzona, więc zawsze należy poszukiwać leków i warto tutaj się posiłkować opinią farmaceuty, bo na pewno jest to pierwsze miejsce, gdzie ktoś doradzi, jeśli jest to preparat OTC, czyli coś możliwe do kupienia w aptece poza receptą. Na pewno sprawdzone działanie ma z punktu widzenia immunologicznego jeżówka, na pewno ma sprawdzone działanie beta-glukan, na pewno sprawdzone działanie kwasów omega-med, na pewno D3. Są pewne doniesienia też o działaniu probiotyków, ale też nie wszystkich. I o to też warto zapytać wcześniej swojego lekarza rejonowego, a jeśli nie i przy okazji, to przy okienku farmaceutycznym.
Pani doktor, co z preparatami potocznie nazywanymi szczepionkami poprawiającymi odporność, czyli lizatami bakteryjnymi? Dla kogo to są preparaty?
Rzeczywiście jest to forma uznana na świecie od wielu lat. Natomiast ja jako immunolog nie do końca się zgadzam z zastosowaniem tych preparatów. Na pewno w pierwszym rzędzie i co sprawdzone jest w poradni immunologicznej i co na wszystkich naszych konferencjach immunologicznych się mówi, no to oczywiście poprawa odporności poprzez szczepienia. I tu z całą pewnością, jeśli jest to dziecko często chorujące na ropne zapalenie uszu, jeśli jest nosicielem pneumokoka, to w ogóle nie ma innej opcji jak szczepienie na pneumokoka. Druga wersja jest taka, że też należy pamiętać o szczepieniu przeciwko grypie. Ta szczepionka już jest w hurtowni, więc również o tym należy pamiętać i polecamy tutaj dokonać szczepienia w miarę szybko, dlatego że potem jak już zaczyna się okres infekcyjny, październik, listopad, to już skuteczność tej szczepionki, bo trzeba pamiętać jeszcze o 3 tygodniach, żeby się wytworzyły przeciwciała, więc trzeba na to wszystko czasu, więc teraz to jest ostatni moment, żeby o tym pamiętać. Ja się spotykam często w poradni immunologicznej, że latem właściwie rodzice zapominają, jak my wszyscy, sezon urlopowy, wakacyjny i dzieci wtedy naturalnie nie chorują i zaczynamy myśleć o uodparnianiu dopiero na jesień. Więc jeśli lekarz podejmuje decyzję o podawaniu lizatów przeciwbakteryjnych, to ten moment już jest za późny, więc pozostaje nam wyłącznie szczepienie na grypę, więc jeśli ktoś podejmuje decyzję włączenia lizatu, to na pewno dużo, dużo wcześniej.
Szczepienia na grypę wywołaliśmy dobrze nam znaną zakaźną chorobę. W jakim wieku dzieci szczepić?
To jest zgodne na pewno z tym, co poleca kalendarz szczepień. Właściwie można to, na pewno jeśli to dotyczy dzieci, powiedzmy z zaburzeniami odporności, to zawsze na zasadzie kokonu wyszczepiamy całą rodzinę. Natomiast jeśli rodzic podejmuje szczepienia, są możliwe od 6 miesiąca życia. Natomiast mało kto się rzeczywiście decyduje na tak wczesne szczepienie. Jeśli jest to dziecko karmione piersią, to rzeczywiście ja jeszcze tak wcześniej może nie polecam tych szczepień, ale wiem, że są lekarze, które zalecają szybko. Natomiast zawsze należy myśleć o szczepieniu rodziny, tak? Zwłaszcza jeśli ktoś pracuje w zbiorowisku dziecięcym, tak? I na pewno należy o tym pomyśleć, oddając dziecko do żłobka, tak? Do zbiorowiska.
Właśnie, w takich przypadkach jak duże jest ryzyko, że nieszczepione dziecko zachoruje?
To trudno przewidzieć, bo przecież każdy z nas ma swoją wrodzoną odporność. Są dzieci, które pierwszy rok jakby doskonale się adoptują i nic się nie dzieje, a w kolejnych latach zaczynają chorować. I to wszystko naprawdę zależy od wywiadu rodzinnego, od dziecka, od jego własnej odporności, od chorób towarzyszących przede wszystkim. I tutaj jest taki ukłon w kierunku schorzeń akurat alergologicznych, z którymi mamy często do czynienia obecnie, coraz więcej na terenie województwa pomorskiego, ale też nie zapominajmy o wszystkich innych przewlekłych schorzeniach, bo każde schorzenie przewlekłe też obniża odporność ogólną dziecka. I te dzieci, które są pod opieką poradni specjalistycznej, zawsze rodzic powinien zapytać lekarza opiekującego się, w jaki sposób nie pomóc takiemu dziecku, które jest pod stałą opieką lekarza specjalisty. To są dzieci pulmonologiczne z dysplazją skrzydłowo-płucną. Ja mówię o swoim podwórku, natomiast oczywiście w tym kręgu są również dzieci z przewlekłymi chorobami nerek, dzieci z chorobami endokrynologicznymi, także tu jest cała masa.
Grypa może wywoływać poważne powikłania wymagające leczenia w szpitalu?
Tak, w ubiegłym roku mieliśmy takiego 15-letniego nastolatka, który bardzo ciężko przeszedł grypę, właściwie na pograniczu z oddziałem OJO. To było dziecko, które akurat nie było szczepione, poza szczepieniem BCG nie miało żadnego innego szczepienia, więc jego układ immunologiczny no nie wystymulowany, nie wytrenowany do produkcji przeciwciał odpornościowych, no zapewne tak zareagował. Być może to się też nałożyło na okres zwiększonego zapotrzebowania w okresie pokwitaniowym, o czym chyba zapomnieli rodzice. No, w każdym bądź razie skończyło się to całe szczęście dobrze, ale rzeczywiście stan był bardzo, bardzo ciężki.
Czyli nieszczepione dzieci są w grupie ryzyka? Kto jeszcze?
Nieszczepione dzieci zapewne, no te wszystkie dzieci z schorzeniami przewlekłymi, więc tutaj wszystkie dzieci z niedoborami odporności, zwłaszcza te, które mają niedobory odporności w zakresie IgA, no IgG też, czy IgM-ów, tak, te na pewno wymagają szczególnej opieki. Z neutropeniami tutaj też pamiętamy o jakimś poziomie granicznym, gdzie możemy szczepić na żywe szczepionki. Takie dzieci, z którymi jest kłopot w sensie do szczepienia, żeby wystąpiły jakieś reakcje, no to oczywiście przyjmujemy do poradni immunologicznej i też szczepimy na oddziale, jeśli jest taka konieczność.
Za chwilę wracamy do rozmowy.
Bądź zdrów, Joanna Stankiewicz w szpitalu dziecięcym przy ulicy Polanki i za chwilę kolejna część tej rozmowy. 603-06-06-06. Ja przypominam Państwu, że jeśli jakieś zakłócenia Państwa niepokoją, no to trzeba się niestety liczyć z nimi do godziny 17. Konserwacja nadajnika w Chwaszczynie. Radio Gdańsk nadaje ze swojego zapasowego nadajnika o nieco mniejszej mocy.
Wracamy do rozmowy. Radio Gdańsk gości dziś w szpitalu dziecięcym Polanki. Ze mną dr Bożena Kujawska-Kapiszka. Pani doktor, Polacy wierzą w zbawienną moc antybiotyków, ale mówi się, że używamy ich zdecydowanie za dużo, również na infekcje wirusowe. Do takich pochopnych decyzji czasem nakłaniają niestety lekarze same matki, przekonane, że nie ma nic lepszego na infekcję i gorączkę niż antybiotyk. Kiedy antybiotyk dla dziecka jest niezbędny?
No na pewno w sytuacji, kiedy gorączka trwa nieprzerwanie, kiedy interwały są między spadkami, są coraz krótsze, kiedy widzimy, że dziecko wymiotuje, reaguje w taki sposób, że nie chce pić, nie chce jeść, zachowuje się inaczej też, no to w tym momencie należy pomyśleć o poważniejszym stanie dziecka i wtedy rozważyć podaż antybiotyku, ale oczywiście to musi być też zbieżne z podwyższonymi wskaźnikami stanu zapalnego. Natomiast w sytuacji, kiedy dziecko zachowuje się normalnie przy obniżeniu temperatury, to należy wyczekać, dlatego że infekcje wirusowe też mają prawo w taki sposób przebiegać, zwłaszcza stany zapalne gardła, choroba przeziębieniowa, więc to tak samo może poważnie wyglądać na samym początku. My się często spotykamy, a jestem już pediatrą i pracuję w szpitalu 30 lat, więc pamiętam czasy, kiedy właściwie dziecko przyjęte do szpitala, no nie było opcji, żeby nie włączano antybiotyku i to było jak gdyby obligatoryjne. W tej chwili większość dzieci, które do nas jest przyjmowane, to z dużą rozwagą ten antybiotyk włączamy. Mamy też w szpitalu taką rekomendację, które mamy oparte o Narodowy Program Ochrony Antybiotyków i tym się kierujemy też, więc nie każda sytuacja wymaga włączenia antybiotyku i tutaj mamy na pewno większy oręż niż lekarze pracujący w poradniach rejonowych, bo mamy do dyspozycji bazę laboratoryjną, więc na tym się głównie opieramy, no i możliwości diagnostyczne dużo szersze. Natomiast na pewno rodzice, już teraz świadomość wzrasta, ale też wielokrotnie się spotykamy, że nie wytrzymują psychicznie trzydniowej gorączki, że jednak są naciski, czy na nas lekarzy oddziałowych, czy na lekarzy dyżurnych, żeby ten antybiotyk włączyć. No a często się okazuje, że powiedzmy czwartego dnia dziecko wysypuje i jest to tylko gorączka trzydniowa. Więc no, widzi się to niejednokrotnie i rzeczywiście ja chylę czoła przed lekarzami rejonowymi, bo są rodzice, którzy naciskają na podaż antybiotyku, dlatego że no, chcą iść do pracy, nie chcą być na zwolnieniu. I tu jest ten drugi aspekt naszego życia, który pewnie zmusza do takiego zdecydowanego działania, ale trzeba przy tym pamiętać, że podaż antybiotyku tylko owszem pomaga, może, natomiast i tak na infekcję wirusową nie działa, a obniża własne siły odpornościowe organizmu. I to właściwie jest takie pierwsze działanie w poradni immunologicznej, jak rodzice zrozumieją ten sam fakt, to rzeczywiście przyznają, że sytuacja się zdecydowanie poprawia, jeśli tylko tego antybiotyku jest zdecydowanie mniej.
Czyli dobrze, żeby rodzice słuchali lekarza, który zna dziecko i który zaleci przez 3 dni, 4 wstrzemięźliwość i jeśli sytuacja się nie poprawi, to trzeba wrócić z tym dzieckiem po prostu do przychodni, do lekarza i wtedy ewentualnie włączyć antybiotyk.
Tak, oczywiście. My obserwujemy też, że właściwie często, ja tłumaczę rodzicom w poradni immunologicznej, żeby czasami nawet poczekali i sami próbowali środkami, które oczywiście wymieniam, próbować zareagować na temperaturę u dziecka i mówię o objawach, które powinny skłonić do zgłoszenia się do lekarza, bo to też należy mocno rozważyć, czy pójść z tym dzieckiem od razu do lekarza, usiąść w kolejce, gdzie są inne, dużo bardziej chore dzieci, a pamiętajmy o tym, że infekcje wirusowe noszą się drogą kropelkową, więc często to przytrzymanie w domu no, też jest jakąś taką metodą profilaktyczną, bo w krajach poza Polską jednak dostępność do lekarza pediatry jest dużo gorsza i żeby tu nie powiedzieć o niektórych krajach anglojęzycznych, gdzie po prostu nagminnie jest paracetamol podawany i rzeczywiście no, nie ma większego zużycia antybiotyków. Nie ma powikłań więcej, więc no tu jest chyba też rodzice powinni po prostu sami próbować troszeczkę powalczyć w domu.
Jeśli już antybiotyk, to oczywiście pamiętamy o osłonie, czyli o probiotykach. Co podawać dzieciom? To samo, co dorosłym?
Tych specyfików jest cała masa. Są pewne szczepy bakteryjne, które mają badania kliniczne i udokumentowane działanie i te polecamy. Tych specyfików jest cała masa, więc myślę, że warto też zapytać, jeśli lekarz nie poleci, no to zawsze pamiętać o tym, że w aptece po prostu zapytać o specyfik jako osłony przy antybiotyku.
Pani doktor, teraz chciałam zapytać o sprawę, o której Pani już wspominała. Jeśli dziecko bardzo często choruje, spędza więcej czasu w domu niż w przedszkolu, w szkole, infekcja goni infekcję, antybiotyki nie pomagają, nawracające infekcje mogą być objawem niedoborów odporności. Jakich sygnałów nie należy lekceważyć?
Na pewno dziecko, które uczęszcza do przedszkola, do zbiorowisk dziecięcych, to według klasyfikacji Jeffreya to tych infekcji musi być w ciągu roku minimum 10. No i zawsze mówi się, też podkreśla się zachorowania naprawdę poważne, to znaczy przynajmniej 2 zapalenia ucha środkowego, przynajmniej 2 zapalenia płuc. Także to muszą być poważniejsze infekcje, nie tylko same zachorowania, bo większość to są infekcje wirusowe. Więc zawsze musi być jakaś dokumentacja, czyli albo przejście powiedzmy 2 uogólnionych reakcji zapalnych w ciągu roku, czy no w krótszym czasie. Więc to stanowi podstawę do rozpoznania zaburzeń odporności, które tak naprawdę jest naprawdę niewiele. To są zaburzenia głównie odporności miejscowej, więc wynikające z dojrzewania układu immunologicznego, dojrzewania przede wszystkim śluzówek, dróg oddechowych, przewodu pokarmowego, z pewnych niedoskonałości, ale to z czasem, z wiekiem mija i to wcale nie wymaga poważniejszej diagnostyki. Natomiast w tej całej grupie dzieci często chorującej na pewno jest duża grupa dzieci, która jest dzieckiem alergicznym i zawsze należy się przyjrzeć wywiadowi rodzinnemu, czy mama nie ma objawów alergii, ojciec, czy w rodzinie są schorzenia astmatyczne, czy jest astma oskrzelowa, czy dziecko też ma jakieś osobowe skórnicze obciążenia, na przykład atopowe zapalenie skóry, bo to też, jeśli jest coś takiego, no to oczywiście alergolog, ustawiwszy przewlekle na lekach, też spowoduje, że to dziecko będzie chorowało rzadziej.
Na koniec chciałam właśnie zapytać o ważny i aktualny temat, czyli alergię. Jak jesienią odróżnić alergię od przeziębienia?
No właśnie, jest to ciężka sprawa. Na pewno to, że jest gorączka powyżej 38, no to należy zawsze myśleć o tym, że jest to dorzut infekcji. Dzieci alergiczne, to rodzice tych dzieci wiedzą, że jeśli ktoś ma udokumentowane uczulenie na roztocza kurzu domowego, to powinny mieć włączone już wtedy leczenie, że w tym momencie zwiększają te leki, jeśli objawy się zaostrzają, ale też wiadomo, że u alergika dorzut infekcji wirusowej na pewno spowoduje destabilizację przewlekłego schorzenia alergicznego, ale podstawowym tu elementem różnicującym jest to, że powraca gorączka, że środki przeciwgorączkowe nie działają, że dziecko traci apetyt, że no, występuje progresja jak gdyby zachorowania. Codziennie jest coraz więcej. No to to powinno skłonić rodzica do pójścia do lekarza rejonowego, bo czeka nas okres zmożonych zachorowań. I pamiętajmy o tym, że kontaktowanie się też w przychodni, w poczekalni, no to też jest kolejne narażenie dziecka.
Za ciężką dla alergików porę uważa się wiosnę, ale niesłusznie, bo jesienią przecież alergia również nas dopada. Co jesienią grozi alergikom?
Jest ta grupa dzieci uczulonych na roztocza kurzu domowego, na pleśnie, więc te rzeczywiście częściej chorują w okresie jesienno-zimowym i wygląda to trochę inaczej jak typowa pyłkowica, czyli uczulenie na pyłki, bo tam to bardziej widać ten wodnisty katan, świąt oczu, nosa, tak? Natomiast tutaj jest troszeczkę inaczej, wygląda to po prostu tak przewlekle infekcyjnie i rzeczywiście no, trzeba tutaj rozgraniczyć te dwie rzeczy, bo można się pomylić.
Jesień to najlepszy okres, żeby wykonać testy alergiczne?
I tutaj są zdania podzielone, dlatego że trudno czasem wpasować się w cudzysłowiu w okres zdrowia, bo jednak u tych małych dzieci chcemy, żeby one nie przyjmowały żadnych leków. Więc takim najlepszym momentem chyba jest koniec lata, ale przede wszystkim no to trzeba zrobić w okresie zdrowia dziecka. I czasami no mamy dzieci, które czekają po 3 miesiące na testy, bo już podstawiały leki i powiedzmy są to dzieci, które są uczulone na roztocza. Jak się odstawi te leki, to niestety no, objawy mają większe i trudno im wytrzymać bez tych leków. Więc wtedy pozostają ewentualnie testy z krwi, których wiarygodność też jest różna w zależności od firmy. Rzeczywiście ta alergia całoroczna stanowi problem zróżnicowania, czy są to nawracające infekcje wynikające zakażeń wirusowych, czy jest to powiedzmy sama alergia też nieustawiona.
Ta przerwa między odstawieniem leku a testem jak powinna być długa?
Przyjmujemy 2 tygodnie.
A w jakim wieku najlepiej przeprowadzać u dzieci testy? Kiedy te wyniki są miarodajne?
Ponieważ ja pracuję na oddziale mniejszych dzieci, to mamy dzieci, które już w wieku nawet 2 lat wykazują dodatnie testy skórne i jeśli te testy pokrywają się z objawami klinicznymi, to oczywiście uznajemy je za miarodajne. Natomiast są też dzieci, które mając po 6-7 lat mają te testy ujemne, a objawy są typowe jak dla dziecka alergicznego, więc to wszystko zależy. Tutaj trzeba chylić czoła ku doświadczeniu alergologa, który dokładnie zbierze wywiad i oceni badania dodatkowe i wywiad, bo stale zapominamy, że wywiad u pacjenta jest najbardziej istotny, a badania są tylko rzeczą pomocniczą.
A jak często powtarzać te testy u dzieci?
Z reguły przyjmujemy, jeśli jest to dziecko, które nadal jest nieustabilizowane, to przy poprzednich testach skórnych no, po roku powtarzamy te testy. Natomiast jeśli to permanentnie permanentnie wychodzi, kilka razy te testy są ujemne, no to raczej szukamy innych przyczyn, bo trzeba też pamiętać o przeroście trzeciego migdałka, tak, więc o współpracy przede wszystkim z laryngologiem. Także tutaj to wszystko zależy od wywiadu, od tego, co się dzieje z dzieckiem, bo wiemy, że też i w przebiegu schorzenia alergicznego są okresy dłuższej przerwy bezobjawowe, bo te dzieci bywa, że nie widzimy ich po 2-3 lata, nic się nie dzieje, potem znowu przychodzą z zaostrzonymi objawami.
A jakie testy są najpewniejsze?
To też trudno powiedzieć. Jeśli wychodzą testy skórne i pasuje to do objawów klinicznych, to opieramy się na testach skórnych. Jeśli natomiast dziecko, tak jak mówiłam, prezentuje objawy, natomiast testy skórne wychodzą ujemne, no to posiłkujemy się też testami z krwi. To wszystko zależy.
Kiedy warto podjąć odczulanie? Czy w każdym przypadku warto, a u kogo wystarczą tylko tabletki aerozol?
Na pewno takim pierwszym wskazaniem jest progresja choroby mimo przyjmowanych leków. Na pewno też, jeśli jest to taka alergia bardzo kłopotliwa, na przykład pyłkowica zwłaszcza, tak, że dziecko nie może korzystać z uroków lata, pójścia powiedzmy nad jezioro, no to też wszystko zależy, jak silne, najczęściej nie jest to od razu w momencie, kiedy stwierdzimy alergię. Na początku obserwujemy to dziecko, przynajmniej ja mam taką utarty schemat postępowania. Na pewno to dziecko należy poznać, bo to też odczulanie wymaga pewnej samodyscypliny i rodzica, i dziecka. I dziecko musi być do tego emocjonalnie przygotowane. Więc to jest cały arsenał czynników dodatkowych, które decydują o podjęciu odczulania. Bo jeśli to jest dziecko, które nie będzie współpracowało, no źle reaguje na podanie szczepionki, a rodziców nie stać na formę doustną, no to spokojnie czekamy, aż się te emocje zmienią, osłabną i dlatego to wszystko zależy też od dziecka. Na pewno nie od razu przy przyjściu i po dodatnich testach skórnych nie podejmujemy decyzji o odczulaniu.
Jak długo trwa takie odczulanie?
No minimum przyjmuje się, że są to 3 lata, ale już były opinie niektórych ekspertów, że to nawet całe życie. Natomiast takie optimum to jest 5 lat. I właściwie uznaje się te 2 lata jeszcze dla podtrzymania efektu.
Jest skuteczne odczulanie?
Tak, ja mam bardzo dobre doświadczenia, jeśli chodzi o odczulanie i sama zresztą byłam 3 lata odczulana i dzisiaj nie wyobrażam sobie w ogóle, żeby pojechać nad jezioro z chusteczką i nie móc się kąpać. Także to na pewno bardzo skuteczne i właściwie to 25 lat jestem kompletnie bez objawów, także to też oczywiście zależy od pacjenta, tak? Bo w trakcie mogą się pojawić też inne uczulenia i to też zawsze lekarz musi ocenić efektywność odczulania po pierwszym roku, w drugim roku i zastanowić się nad sensownością dalszego odczulania.
Coraz więcej alergików mamy?
Niestety tak. I to jest nasza chemia, niestety zanieczyszczenie, tak, o tym też pamiętamy, więc to nie tylko mówimy o pyłkach, o traw, drzew, ale pamiętajmy o silnikach spalinowych diesla, to już jest od lat znany temat, aglomeracje miejskie. To samo dziecko bardzo może źle się czuć, powiedzmy, w mieście, natomiast jak wyjeżdża na wieś, mimo że jest tam dużo roztoczy, pleśni, czuje się świetnie, więc no to też wszystko ma wpływ.
Niestety jest wiele czynników, na które my nie mamy wpływu.
Niestety, to jest cena, jaką płacimy za rozwój po prostu chemii, za rozwój
cywilizacji.
Cywilizacji, tak.
Pani doktor, dziękuję za rozmowę i cenne wskazówki.
Dziękuję bardzo.
Gościem Radia Gdańsk była dr Bożena Kujawska-Kapiszka, specjalista pediatrii, alergologii, immunologii klinicznej. Joanna Stankiewicz, do usłyszenia.
Kolejna audycja Bądź Zdrów już za tydzień, a pan Piotr z Poznania pisze, a nikt, panie Tomaszu, nie wspomina o hartowaniu dzieci, które wpływa na odporność. Moi synowie nadal do późnego wieczora po ogrodzie na boso i w pieluchach i zdrowie jak rydze, tylko goście się dziwią, czy im nie zimno, pozdrawia pan Piotr z Poznania.